Hubert.
Filip.
Czy odcinek ma numer 245, czy dobrze pamiętam?
Tak, ma 245 i nagle olśniło mnie, jakie będziesz chciał intro zrobić do tego odcinka.
Nie, na pewno nie. Bo ja nie wiem, dlaczego.
Nie, bo chciałem, przepraszam, drodzy słuchacze, 245 odcinek oznaczałby normalnie, że byłby to odcinek przeznaczony na sylwetkę wielkiego człowieka.
Patrz, to gdybym był wystarczająco inteligentny w lore naszego podcastu i bym sobie przypomniał, że kiedyś robiliśmy sylwetki wielkiego człowieka na odcinki, które miały 5 lub 0 na końcu swojego numeru, to bym tak zrobił, ale nie. Wymyśliłem coś zupełnie innego, a wymyśliłem dlatego, że mamy okazję w tym odcinku po raz trzeci tego samego, to jest najczęstszy gość w podcaście, to jest prawie, że tradycja.
Więc automatycznie jest to nasz ulubiony gość.
Tak, jest to nasz ulubiony gość, on tam się chichra trochę w tle, więc co czujniejsi słuchacze na pewno powiedzą, a on się tak samo chichrał 3 lata temu, jak z nim ostatni raz gadali, ale może nie, może nikt się nie zorientował jeszcze, więc mili państwo, naszym gościem jest człowiek reżyser typu ludzkiego, który ma to szczęście, że co wymyśli, to zrobi, albo przynajmniej to, o czym wiemy, że wymyślił, to zrobił. I tak, i Bartek M. Kowalski, pan reżyser, który teraz powie cześć.
Cześć, witajcie po raz trzeci.
Tak, on teraz
i moje pytanie od razu jest takie, zrobiliście 245 odcinków, a ja jestem dopiero trzeci raz, a to jest mój 6 film, więc coś się nie zgadza.
No właśnie dokładnie, jakby dlatego będziemy nadrabiać zaraz. Bartek zrobił film Plac Zabaw, o którym nie mieliśmy okazji rozmawiać, ale to głównie dlatego, że obaj obejrzeliśmy go z dużym opóźnieniem, jak się okazało, że ty wyszedł slasher na Netflixie. A kto jest jego reżyserem? Ty, ten gość, co zrobił ten film, to dzieciach, co się zabijają.
Poza tym, nie oszukujmy się, wtedy byliśmy bardziej na etapie rozmawiania częściej o Spider-Manie niż o poważnym kinie społecznym.
Dokładnie, więc Bartek zrobił plac zabaw. Krytycy mówią, o, młody reżyser ma coś do powiedzenia na temat społeczeństwa, na temat apatii, na temat wychowania. Jest to mocne kino, jakbyśmy nazywali, że jest moralny niepokój 2.0, to byłby moralny niepokój 2.0. Potem Bartek powiedział, tak, to fuck you. I zrobił slasher, w którym wieniawa się gania po lesie z mutantami i wszyscy powiedzieli, no nie, zszedł na psy, jest najgorszy reżyser, jak można w ogóle taki krok zrobić artystyczny, ale nieudany oczywiście, bardzo podkreślmy to.
A nam się podobało.
A nam się oczywiście bardzo podobało. Potem Bartek to usłyszał i mówi, tak?
Jeszcze bardziej.
Tak, macie drugą część, macie, kurde, cacy jesteście cwani. Ale w międzyczasie Bartek nam zdradził, że ma pomysł na fajny film i ja ten pomysł po prostu podchwyciłem od razu, mówię, idę na to do kina od razu.
Film to było prawie 5 lat temu.
To było prawie 5 lat temu, tak, bo to było przy okazji naszego pierwszego spotkania, kiedy rozmawialiśmy o filmie W lesie dziś nie zaśnie nikt. Bartek powiedział, nie wiecie co, ja jestem nieprzewidywalny, ja jestem efemeryczny, więc zrobię drugą część slashera, bo Netflix dał mi pieniądze, ale był ten pomysł na film nietuzinkowy i my myślimy z Hubertem, no to następny film będzie ten, o którym Bartek nam powiedział. Po czym się okazuje, że Netflix mówi, słuchajcie, mamy taki film tutaj, to Bartek go zrobił, jest o klasztorze i demonach, co wy na to? Ja mówię, okej. Nie porozmawialiśmy z Bartkiem na ten temat, nie wiem w sumie dlaczego, na pewno było jakieś wytłumaczenie. W każdym razie po tych 3 filmach, które wymykają się określeniu moralny niepokój, Bartek mówi, no dobra, to teraz kładę metaforyczną lachę między tymi 2 częściami przepaści. Na jednej stronie jest moralny niepokój, na drugiej stronie są potwory i robię film Cisza Nocna.
I teraz Bartek nam powie, jak bardzo dużo Filip tutaj bzdur naopowiadał.
Nie, no w sumie nie było bzdur. No to bardzo dokładnie tak to wyglądało. Po Placu Zabaw pamiętam te opinie, że to jest taki polski Ken Loach, właśnie, że takie kino społeczne, że ważne. No i to było oczywiście super, ale tak jak po Placu Zabaw, jak szybko zebrałem grono przyjaciół w branży, tak z dnia na dzień tych przyjaciół straciłem, jak zrobiłem W lesie dziś nie zaśnie nikt. I to chyba zresztą już wam kiedyś opowiadałem, że dostałem też od takiego znajomego dziennikarza wiadomość, że po Placu Zabaw robisz slasher z wieniawą, pojebało cię, że to jest samobójstwo i tak dalej, i tak dalej. No i faktycznie potem robiąc drugą część i ostatnią wieczerzę, która no też jest już może mniej takim niegrzecznym, ale jednak wciąż kinem bardzo gatunkowym, ale też jednocześnie komercyjnym dla znanej platformy, no to fajnie było móc robić swoje rzeczy, ale no towarzyszył temu wszystkiemu pewnego rodzaju ostracyzm i jest bardzo zabawne to, że teraz zrobiłem film, który nie jest dla platformy, jest filmem już jakby powrotem do tych bardziej artystycznych tematów, choć wciąż w otoczce gatunkowej, i ci znajomi, przyjaciele z czasów Placu Zabaw wrócili.
No mówię, no nareszcie coś sensownego zrobisz.
Ej Bartek, pamiętasz jak na Placu Zabaw się bawiliśmy razem? Pożyczyłem ci kapsle, to chodź pójdziemy znowu się bawić.
Ale Bartku, pamiętam jak dziś. Jak prawie 5 lat temu pierwszy raz rozmawialiśmy i wspominałeś wtedy już o filmie, wtedy o roboczym tytule Przejście i o tym, że tak. Od samego początku miałeś w głowie, że to będzie twój drugi film. Tymczasem tych filmów trochę po drodze się nazbierało. Co się stało?
Co się stało? No jakby chyba mówiąc najprościej, zbieranie pieniędzy na film o starości, przemijaniu i odchodzeniu.
I potworach, nie zapominajmy o potworach.
To zaraz właśnie powiem. W filmie, gdzie główne role grają bardzo już starsi aktorzy i dorzucić do tego elementy gatunkowe potworów, no to mówiąc bardzo delikatnie, nie było to proste.
Nie jest to łatwo sprzedać.
Jakiekolwiek, nie jest to łatwo sprzedać, nie jest to łatwo sfinansować. Szukając producenta na ten film, producenci są niechętni w ogóle do tego typu filmów, bo jest to większe ryzyko niż w przypadku filmu, gdzie główne role grają ludzie młodsi. Bo jednak jak masz zdjęcia przez 2-3 miesiące, zdjęcia, które są bardzo intensywne, pracujesz po 14-16 godzin na dobę, codziennie, bez przerwy, no to aktorzy po 80-ce, jest większe prawdopodobieństwo, że ktoś po prostu umrze w trakcie zdjęć.
Bardzo mi się podoba, taki... że mówisz to tak jak właśnie o, zwrot akcji, czyli jak to wytykaliśmy według Filmwebu, że źle zmontowałeś film, że się dziś nie zaśnie nikt, bo nagle jest cięcie i ktoś zginął. Więc to jest, tak właśnie opowiadasz. No,
tak jest.
Kręcimy, aż tu nagle niestety komuś się zeszło. Ale rozumiem, że no, w trakcie zdjęć było okej.
Okay. Nie, w trakcie zdjęć było okej, okay, ale to mówię o rozmowach na etapie scenariusz, szukasz producenta. Dla producentów to jest ryzyko, bo jeśli by się, nie daj Boże, zdarzyło, że, a to się przecież może zdarzyć każdemu w każdym wieku, ale jednak to prawdopodobieństwo jest większe w przypadku ludzi po 80-ce, a jeśli całą obsadę masz zbudowaną z takiej grupy i jeśli, nie daj Boże, coś takiego by się wydarzyło w połowie zdjęć, to jest finansowa katastrofa, bo nie wiadomo, czy przekręcać od początku z innym aktorem, iść naprzód, ale zmieniać scenariusz. Nie wiadomo w ogóle, co w takiej sytuacji zrobić. Więc producenci są niechętni, żeby w ogóle tykać tego typu filmów, tego typu scenariuszy, dlatego też takich filmów nie ma dużo i dlatego też ci aktorzy najstarszego pokolenia, oni tak niewiele grają też.
Ewentualnie grają w rolach grają, takich epizodycznych.
Dokładnie tak, dokładnie tak. A drugi case jest oczywiście, jest to sprawa dystrybucyjna, że jednak na starszych ludzi nie chcemy patrzeć, nie chcemy iść do kina, lepiej wybrać coś komercyjnego, coś lekkiego, coś łatwego, niż film, który stara się być o temacie ważnym, o temacie, który dotyczy każdego z nas, a jeśli nie w tej chwili, to będzie dotyczył jutro, pojutrze, za rok, za 5 lat. Nie chcemy o tym mówić, odpychamy to od siebie i no komercyjnie oczywiście, że lepiej sprzedają się inne tematy, więc to w ogóle, że ten film powstał, to graniczy z jakimś cudem naprawdę i my rozmawialiśmy o tym filmie 5 lat temu, a ja ten film miałem w głowie lat temu 12. Natomiast no to była bardzo długa i bardzo wyboista droga.
5 lat temu rozmawialiśmy po raz pierwszy o pomyśle, który tak strasznie mi się spodobał, bo on jest, tak jak my wiemy o tym bardzo dobrze, ty wiesz o tym bardzo dobrze, że jakby najczęściej, jeżeli mówimy o kinie takim mainstreamowym, no to jednak sięgamy do wzorców zachodnich. Czyli ten pomysł, jak go sprzedałeś nam w nagraniu 5 lat temu, to brzmiał bardzo zachodnio. Czyli masz w głowie, wiesz, aktorów starszej daty, masz jakiegoś Williama Herta, już świętej pamięci, ale Harrisona Forda albo innych siwych twardzieli, którzy muszą stawić czoło przeciwnościom losu, ale te przeciwności losu są zwykle skrojone dla dużo młodszego pokolenia. Więc to, że to zostało przeszczepione na grunt polski i w sposób ostentacyjnie nieefektowny, nie licząc kilku sekwencji, to jest to bardzo odważne. I super się cieszę, że to się udało, ale faktycznie 5 lat drogi do premiery, niecałe dwa lata później rozmawialiśmy o sequelu slashera, czyli W lesie dziś nie zna się nigdy 2 i wtedy mówiłeś, za 3 dni wchodzę na plan, kiedy miałeś już zebraną ekipę i zebrane fundusze, czyli to był listopad 2021, a do kin film trafił w tym roku, na Halloween, w 24 roku.
W zeszłym tygodniu.
Tak, czyli tak. 3 lata po tym, jak wszedłeś na plan. To też było spowodowane tymi całymi zawirowaniami producenckimi?
My ten film nakręciliśmy przed ostatnią wieczerzą.
No tak, która... tak by wychodziło właśnie z matematyki. No.
Natomiast już jak skończyliśmy zdjęcia, no tutaj też był dosyć skomplikowany proces postprodukcyjny, no bo jednak kreowaliśmy CGI-owe stwory, których w sumie w filmie jest stosunkowo niewiele, ale one są zrobione w sposób, jaki nigdy w Polsce nikt wcześniej tego nie robił. I ta postprodukcja samej tej animacji, której w sumie w filmie jest chyba 7 czy 8 minut, zajęła 2 lata. Gdybyśmy pewnie mieli budżet hollywoodzki, bo to też jest bardzo niskobudżetowy film i to robiła grupka bardzo utalentowanych pasjonatów, gdybyśmy mieli armię ludzi z jakiegoś studia postprodukcyjnego, pewnie można by to zrobić w 4 miesiące, może 5. Natomiast no ten proces trwał dosyć długo, bo my też nie mieliśmy płynności finansowej, więc te prace się zatrzymywały, wznawiały. No tak to trochę jest przy takim kinie niskobudżetowym, przy kinie trudnym. No a sam poziom tej animacji i poziom techniczny tych stworów był dla nas wszystkich w zasadzie absolutnym priorytetem, bo gdyby z tych potworów wyszedł przysłowiowy złoty smok w Wiedźminie, no to cała ważność tego filmu, cała waga kreacji Maćka Damięckiego, Wardeina, Pressa, Nechrebeckiej, to wszystko by w jakimś sensie legło w gruzach, bo zostałoby przykryte po prostu jakąś śmiesznością i nieudolnością jakiegoś efektu, a te efekty musiały być fajne i one musiały być na światowym poziomie. I to akurat uczciwie powiem, że uważam, że te efekty są zajebiste i nie zgodzę się z kimkolwiek, kto by się chciał czegokolwiek czepnąć w tej animacji, bo to jest zrobione naprawdę świetnie. Natomiast trwało to bardzo długo, no i niestety przez to, że tyle to trwało, no to na przykład odtwórca głównej roli, Maciek Damięcki, nie doczekał premiery i nie zobaczył nigdy filmu.
Nie widział go nawet w wersji jakiejś takiej roboczej sklejki, wiesz, typu ułożyliśmy chronologicznie wszystkie sceny, tak będzie historia wyglądała.
Nie, on nie chciał oglądać wersji roboczej, on chciał zobaczyć skończony film, chciał już zobaczyć film z potworami, no bo oczywiście na planie, no to był kaskader ubrany w jakieś śmieszne diody i oczywiście my mieliśmy projekty, koncept arty, mieliśmy rzeźby, więc Maciek, on widział, jaki był zamysł, projekt tych potworów, ale takiego ostatecznego efektu nie zobaczył i naprawdę zabrakło niewiele, bo my byliśmy już, on miał być pierwszą osobą, która miała zobaczyć już taki prawie skończony film. Jeszcze nie mieliśmy tylko napisów końcowych dorobionych, ale obraz już był zamknięty i byliśmy umówieni z nim na jakiś wtorek czy środę, a on w piątek przed weekendem umarł.
No to bardzo, bardzo niefortunnie się złożyło, ale wiesz, w zależności w jakie bóstwo wierzysz, to jest szansa, że on w jakiejś wersji alternatywnej ten film widział albo wiesz, właśnie go ogląda teraz gdzieś. Ale zupełnie przypadkiem oczywiście...
No tak wszyscy... Tak wszyscy sobie jakoś tak mówimy, no, że on gdzieś tam na tych pokazach z nami jest i że ten film widział i wydaje nam się, że byłby dumny.
Szczególnie,
też,
no. Że temat, no zresztą sam wiesz, jaki to jest temat filmu, bo mówiłeś o tym przez kilka minut przed chwilą, więc okrutny żart losu troszeczkę, ale to też dodaje jakiegoś takiego bagażu temu filmowi, który nie mówię, że zaowocuje oczywiście milionami złotych na koncie, ale bardziej będzie przyczynkiem do dyskusji albo może da drugie życie temu filmowi, żeby sobie zebrał publiczność metodą taką stopniową i stał się przykładem kina, jak to się ładnie mówi, kultowego, czyli że za jakiś czas będą mówić, a to ten film, gdzie Damięcki, wiesz, z kurde demonem, psem tam się, wiesz, targał.
No co by nie powiedzieć, to sążnisty kopniak został komputerowemu psu wypłacony przez Macieja Damięckiego.
Tak, dokładnie. Ale skoro przeskoczyli do tych stworów, to chciałem zapytać o kukły na planie, czy były stosowane. Rozumiem, że tylko pan kaskader i tylko diody i tylko koncept arty, bo on musiał być na planie obecny jako fizyczna manifestacja. manifestacja stworów, ale nie kusiliście się o animatronikę, bo to rozumiem nie w budżecie.
Nie ma animatroniki w Polsce. Nie ma czegoś takiego. To tutaj nie istnieje. To i tak trzeba by ściągnąć ekipę z Hollywood i nie byłoby budżetu na to, żeby ściągnąć ekipę od Guillermo del Toro i zrobić animatronicznego potwora, który jest sterowany przez 16 osób. Każdy ma joystick od innej części ciała. Nie ma, to w ogóle nie istnieje. Nie ma takiego tematu tutaj.
Aczkolwiek był jeden element w filmie, który mnie bardzo mocno zastanawiał, czy to nie jest właśnie czy animatronika, i chodzi mi tutaj o
Stwora w piwnicy.
Stwora w piwnicy, który ma twarz Macieja Damięckiego, tylko bardzo mocno zmutowaną, bo on rzeczywiście miał taki vibe bardzo animatroniczno-realistyczny i tutaj poważnie się zastanawiałem, czy to jest naprawdę efekt komputerowy.
Więc tutaj...
To jest super, że to mówisz, bo też mieliśmy taki zamysł, żeby właśnie pchać te animacje w kierunku takiej trochę marionetkowości, takiej właśnie trochę animatroniki, a to było motion capture, no jakby Maciek odgrywał to w studio, jego twarz była skanowana, potem animowana, nakładana na tego stwora itd. itp. Natomiast nie, to jest w pełni CGI, co też jakby, ja też chciałem to przetestować, bo przy W lesie posiłkowaliśmy się tylko i wyłącznie charakteryzacją specjalną. W ostatniej wieczerzy zrobiliśmy miks, mówię tutaj o demonie, który jest w ostatniej scenie, bo tam 85% to jest charakteryzacja i kostium Żurawskiego, ale nogi miał robione CGI-owo, więc był taki mariaż jednego z drugim, co wydaje mi się, że jest summa summarum jakąś chyba najfajniejszą techniką, a w Ciszy Nocnej jest pełny CGI, co też chcieliśmy po prostu, czy ja chciałem przetestować i spróbować, bo wtedy też można wymyślać, te potwory nie muszą być humanoidalne. Bo jeśli, wiesz, jeśli mówimy o jakiejś charakteryzacji, o kostiumie, no to są bardzo duże ograniczenia. A jeśli masz pełny CGI, no to tak na dobrą sprawę sky is the limit i też na planie jest łatwiej, bo idzie to wszystko szybciej, nie ma 8-godzinnej charakteryzacji, tylko naprawdę jest kaskader, który jest w diodach i tak naprawdę on jest tylko reprezentantem eyeline'u, czyli tego, gdzie aktor ma patrzeć, w którym momencie na co reagować. A potem wchodzą chłopaki ze swoimi sprzętami do skanowania, kolorowe, srebrne kule, coś mierzą, nie wiem co. I potem ta praca odbywa się w postprodukcji, co z punktu widzenia mojego na przykład, czyli pracy na planie, gdzie zawsze jest wyścig z czasem i totalny stres, no to było fantastyczne, że w przeciwieństwie do poprzednich filmów, że nie było na przykład 8-godzinnej charakteryzacji, która się opóźniała, a potem na przykład komuś odpadnie ramię w trakcie ujęcia i trzeba to naprawiać przez kolejne 1,5 godziny.
A powiedz mi, a potem byłeś jak ten George Lucas, który z specjalistami od postprodukcji i od efektów komputerowych, nie, tutaj musi być uśmiech trochę pół centymetra wyżej, a tu musi mieć trochę bardziej matowy spojrzenie, a tutaj trochę mniej światła na tą część twarzy, a tutaj trochę mniej światła na tą część potwora, a tę mackę musi mieć dłuższą, a tą krótszą. Czy jakby mówisz, róbcie swoje, ja tylko powiem, podoba mi się, czym się nie podoba.
I tak, i nie, bo to też ludzie, z którymi robiliśmy te efekty, ja się już też znam bardzo długo, oni też robili zabijanie małego dziecka w placu zabaw. Cała ostatnia scena to był też ich popis, więc my się też z tym teamem dobrze znamy i bardzo dobrze rozumiemy. I oni generalnie czają bazę i oni, kurde, robią naprawdę zajebiste rzeczy, więc nie ma się czego czepnąć. Czasem to są jakieś takie uwagi kreacyjne, że a może spróbujmy tak, a może w lewo, a może w prawo. Natomiast my mieliśmy tutaj jeden potężny problem, który też nas opóźnił i to też wynikało z jakiegoś takiego braku po prostu doświadczenia, tego, że takich rzeczy nigdy nie robiliśmy, a mianowicie ta postać w piwnicy, która gada. Ja się w ogóle strasznie też bałem tego gadania, bo my jesteśmy przyzwyczajeni w kinie, że potwór może mówić po angielsku, może mówić po hiszpańsku, no ale po polsku mówił tylko Złoty Smok w Wiedźminie, więc jest to pewnego rodzaju niebezpieczeństwo.
Ale przecież, Smoku, jesteś piękny.
On mówi.
Co by nie powiedzieć, to wciąż do dzisiaj ja stosuję frazę, którą wystosował Smok, czyli wyjeżdżaj. Więc tak.
No, można się śmiać, ale w którymś momencie to przestaje być śmieszne, jeśli zaczynasz się fizycznie z czymś takim mierzyć. No i my tutaj mierzyliśmy się z tym, że ten stwór musi mówić i popełniliśmy pewnego rodzaju błąd na etapie koncepcyjnym, W zasadzie no to nasi chłopcy od efektów zaproponowali, że będzie pewnego rodzaju ułatwieniem, jeśli ten stwór, ten nasz zombiak, nie będzie miał ust, tylko będzie mówił właśnie takim samymi dziąsłami, resztką zębów i...
Żeby nie było tego efektu, że te usta się nie ruszają tak, jak normalnie usta się ruszają prawdziwemu człowiekowi, tak? Żeby tą mimikę trochę uprościć.
Dokładnie, że to trochę przykryje ewentualne niedoskonałości tego wsadzania konkretnych słów, konkretne ruchy ust. No i my wszyscy przyklasnęliśmy na to. Natomiast summa summarum, jak oni to zrobili, no to okazało się, że efekt był dokładnie odwrotny, że stwór, czy w ogóle osoba, która nie ma ust, a mówi, to są po prostu kłapy pacynki, jak z South Parku. I to kompletnie niewiarygodnie wyglądało, kompletnie niewiarygodnie brzmiało. Próbowaliśmy cuda robić z tym filtrowaniem głosu, oddalanie, przybliżanie, przepuszczanie przez drewniane rury, nie wiadomo co. I to po prostu nie się działo totalnie. Po prostu to było tak, że ten głos tego stwora był obok tego stwora. Więc musieliśmy zrobić krok w tył, a w zasadzie 5 kroków w tył i wrócić do koncepcji, dorobić temu stworkowi w piwnicy przynajmniej jakieś skrawki ust, no co na etapie teksturowania no to oznaczało, że to była gruba robota z tym, żeby się cofnąć, ale musieliśmy to zrobić i faktycznie to pomogło i faktycznie to jest okej. Teraz ten efekt tak jak jest, natomiast to doszliśmy do tego metodą prób i błędów, no a pewnie gdyby takiego kina powstawało w Polsce więcej, no to ktoś by miał takie doświadczenie i powiedział, że no nie, słuchajcie, nie róbcie tak, bo to nie wyjdzie. Natomiast tak samo jak się przy Wlesie uczyliśmy charakteryzacji specjalnej, tak teraz się uczymy CGI-u, no bo tego po prostu w naszym kraju nie ma, nikt nie robi.
Moje pytanie, które miało być zadane dużo, dużo później, ale to jakby już jesteśmy w tym temacie bardzo mocno, to że generalnie twoja filmografia w dużym stopniu wykorzystuje i efekty wizualne, i właśnie komputerowo generowane postacie, czego po pierwsze w polskim kinie nie ma, po drugie poziom tego, co ty jako twórca prezentujesz na ekranie z filmu na film, jest coraz lepsze pod kątem wizualnym, co zresztą udowodnił ci Hubert, mówiąc, że nie wiedział, czy komputerowy Damiński to jest kukła, czy nie. A po trzecie, czy my jesteśmy już rzeczywiście na takim etapie, my, czyli mam na myśli Polska górą,
my Polacy
z tej ziemi, że możemy już robić takie rzeczy jak na zachodzie pod względem jakości, bo jeszcze do niedawna to nie było wcale takie oczywiste i pewnie efekty się sprowadzały do, wiesz, wysadzania Pałacu Kultury w ekstradycji w sezonie trzecim. A ludzie zgrzytali zębami, bo mówią, nie wierzymy w to. A teraz to wygląda naprawdę super, ale jak słyszę, to nie jest tak, jak nam pokazują making ofy gierek, gdzie no tu pani zakłada fajny hełm i Unreal Engine generuje ci komputerowego człowieka w 3 sekundy, tylko w 2 lata. Więc na jakim rzeczywiście jesteśmy etapie, żeby robić takie cuda jak na zachodzie? Pan Kleks nowy próbował. Przyznam się bez bicia, nie widziałem Nowej Akademii, nie licząc zwiastunów, ale siłowali się z takimi właśnie kreacjami. Jakie jest twoje podejście jako za przeproszeniem prawie że pioniera na naszym rynku?
Wszystko to jest kwestia kasy. No też wiesz, możesz outsourcować efekty do Czech. Jeśli jest kasa, a jest, mamy grupkę ludzi w Polsce, którzy są świetni i potrafią to robić, a jeśli potrzebny jest większy team, to wiesz, to Czesi mają studia, które robią usługi dla hollywoodzkich filmów, więc to jest tylko i wyłącznie kwestia pieniędzy. Ale w samej Polsce mamy ludzi i od charakteryzacji specjalnej, i od CGI-u, zdolnych ludzi, którzy naprawdę potrafią wszystko zrobić, nawet za mniejsze pieniądze, nawet jeśli, no tak jak w przypadku Ciszy Nocnej, tutaj cała armia ludzi zainwestowała swój czas i pracowała prawie za darmo po to, żeby po prostu coś zrobić, coś udowodnić i coś pokazać. Natomiast problem jest trochę inny. No, i to przy każdej naszej rozmowie dyskutowaliśmy o tym, no, że jednak kino gatunkowe w naszym kraju ma problemy i te problemy kompletnie się nie zmieniają. Ja mam wrażenie, że z roku na rok nie jest łatwiej, tylko jest, szczerze mówiąc, coraz trudniej. Jest to wszystko tak dalece niezrozumiałe, że Substancja, że Terrifier 3, robią takie wyniki w kinie, że kino gatunkowe na świecie jest, to jest w zasadzie jedyne kino, które się teraz z kina zwraca, a w Polsce wciąż w tych instytucjach finansujących, w tych adresach, do których ja się niejednokrotnie udaję i prezentuję jakieś projekty, jest taki opór materii, że jednak nie, kryminał, komedia romantyczna.
No, która część listy do M teraz jest? Piąta, siódma, szósta?
Teraz nie już wiem. Jest na tym etapie, że już nie ma numerka, no więc to musi być.
Chyba siódma teraz. No właśnie. Siódma.
Ale jak myślisz, z czego to wynika? To wynika wciąż z tego takiego strachu i przeświadczenia, że nie, my w Polsce tego nie umiemy, u nas się takich rzeczy nie robi i nie ma co próbować, czy z czegoś innego?
Nie wiem, wiesz, bo ja zawsze mówiłem, że to wynika z jakiegoś braku tradycji, potem faktycznie ze strachu, tylko że jakby, no, my już paroma filmami, my tutaj mówię o sobie, o producentach swoich, współtwórcach, udowodniliśmy, że ta oglądalność jest, że te filmy potrafią się zwrócić. Mówię tutaj oczywiście o komercyjnym kinie typu W lesie dziś nie zaśnie nikt, a nie o Ciszy nocnej, no bo to jest film do zupełnie innego targetu i to jest kino bardziej festiwalowe. Ale zresztą mieliśmy świetną premierę w Hiszpanii, międzynarodową, na festiwalu w Sitges. To jest 57. edycja, to jest jeden z najważniejszych festiwali gatunkowych na świecie. Ale podobnie z Ciszą nocną, jak w przypadku Placu Zabaw, ten film jest jakoś bardziej dostrzegany i fajniejsze ma życie za granicą, przede wszystkim właśnie w Hiszpanii, niż w Polsce. Natomiast wracając do meritum, nie wiem, z czego to wynika, bo wydaje mi się, że jakby odhaczyliśmy już kilka podpunktów tego, że to kino może się zwrócić, tego, że nawet jeśli ktoś nie lubi takiej konwencji, to widać w Ostatniej Wieczerzy czy w Lesie 2, to są zajebiście zrealizowane filmy technicznie, więc widać, że to można od strony realizacyjnej, zdjęciowej, muzycznej, dźwiękowej pod każdym względem pociągnąć i to ma światowy poziom. To się ogląda na świecie, po czym wychodzi Substancja, wychodzi Terrifier 3. Terrifier 3 ma 150 tysięcy widzów w weekend otwarcia, jedno z najlepszych otwarć roku. Film o klaunie, który wyrywa ludziom flaki i wciąż te klapki na oczach tych naszych podmiotów finansujących. Nie wiem, nie mam pojęcia, na czym to polega. Jak ja bym był na stanowisku jakiegoś takiego wielkiego korpo, które chce zarabiać kasę na filmach, ja bym chciał zrobić niskobudżetowy horror do kin i zarobić na nim dużo pieniędzy. Tak jak zrobili to ludzie od Terrifiera.
Tak, no Terrifier, to Blair Witch Project, Paranormal Activity, tych filmów, które kosztowały tam w pierwszej instancji swojej jakieś 50, 100, 200 tysięcy dolarów, a zarobiły 600%, dokładnie, 1500%, czy 2 miliony procent budżetu, to jest jakby dużo jest dowodów na to, a jak sam dokładnie powiedziałeś, technicznie tutaj dajemy radę, to dlaczego jest właśnie taki, zresztą do samej Ciszy nocnej tutaj oczywiście wrócimy zaraz, ale jest jakiś taki opór i nie tylko mam wrażenie wśród producentów, ale też trochę wśród widowni, że jak jest na kliknięcie na pilocie w telewizorze twój slasher, no to obejrzę, o wieniawa, nie muszę wychodzić z domu, spoko, może być, o, ale do dupy, ale obejrzane, widownia była. A jak ktoś musi wyjść z domu i obejrzeć Ciszę nocną, to jest to widz prawdopodobnie bardzo świadomy. W sensie on wie, na co idzie, nie pójdzie od czapy na takie coś.
No to jest jedyna rzecz, której no, nie było dane nam sprawdzić, bo jak miało w lesie wejść do kin, no to tydzień tak, przed wejściem
ta grypa
do kin
taka tam była. No.
Ale ten film był tak rozpromowany i w momencie, jak on wjechał na Netflixa, no obejrzało to tyle osób, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, że oczywiście możemy spekulować. Może w kinie byłaby katastrofa, ale może nie. Ja śmiem jednak twierdzić, że jakbyśmy wjechali do kin wtedy i nie byłoby pandemii, że film by się zwrócił i swoje byśmy, ja nie mówię, że to by był spektakularny sukces jak Claire Wojtka Smarzowskiego, ale myślę, że przy takim budżecie my też nie musieliśmy mieć 2 milionów widzów, żeby ten film się zwrócił. Więc śmiem twierdzić, że te 300-400 tysięcy byśmy zrobili i może to byłby właśnie bardziej namacalny dowód na to, że taki też film może iść do kin, no bo faktycznie, tak jak powiedziałeś, na streamingu, no to bardzo wiele osób w to kliknęło. Natomiast mi się wydaje, że wiesz, jakieś maratony horrorowe, że to w kinach, że to też by poszło, no też no, wracając do Terrifiera, no wiesz, to oczywiście, że można mówić też, że to jest jakiś fenomen, bo ciekawa postać, bo marketingowo oni zadziałali, powiedzieli, że ktoś zemdlał, ktoś się zeżygał w kinie w Stanach i ludzie z ciekawości poszli, no ale to tych ciekawskich naprawdę było 150 tysięcy w Polsce w weekend otwarcia, nie wydaje mi się, tym bardziej, że jeśli spójrzmy na każdy horror, od Smile'a przez Zakonnicę i tak dalej, te filmy nigdy nie są klapą. Tam zawsze jest jakieś 150 tysięcy, 200, 300, 800. No to wiecie, w przypadku polskiego filmu komercyjnego, nie będę teraz wydawać tytułów, no ale to, żeby mieć 150 tysięcy widzów, to byłby gigantyczny sukces. A dla horrorów zachodnich w Polsce
to jest
jakiś totalny standard. Tak jest.
No czyli widzisz, widz lubi, ale on lubi, jak mu po angielsku mówią.
Czyli to jest, wracamy do tego, co mówiłeś na początku. Niedobrze jest, jak potwór mówi po polsku. No. Tak. Ale u ciebie potwory mówią po polsku. Ale ja bym na chwilę teraz wrócił, bo wróćmy do ciszy nocnej, która horrorem jest, ale innego rodzaju. Tak. Bo to jest
takim antyhorrorem. Tak.
Jest horror prawdziwy, o życiu.
Tak. O najstraszniejsze
bólu
rzeczy,
istnienia, bólu przemijania i bólu samotności. I teraz pytanie moje jest, już od samego początku mówimy, że to jest projekt, który powstawał długo, a w twojej głowie żył jeszcze dużo, dużo dłużej. I pytanie moje jest takie, jak on i czy w ogóle przez ten czas ewoluował w twojej głowie? To znaczy, czy ten balans pomiędzy tym realizmem tego filmu i tą taką naturalistyczną pokazaniem starości, a tym elementem fantastycznym gdzieś się zmieniał w tym czasie, czy miałeś od początku pomysł i tylko dążyłeś do jego realizacji?
Od początku ten koncept był mniej więcej taki. Oczywiście no, scenariusz się zmieniał przez lata w szczegółach, natomiast ten koncept zawsze wyglądał tak, jak teraz jest, tak jak teraz wygląda na ekranie. No to też jest moja szósta fabuła, ale w zasadzie mój pierwszy taki osobisty film, bo jest inspirowany jakąś tam moją rodzinną historią i też, nie wiem jak wy macie, może ja też jakoś inaczej jestem zaprogramowany, ale ja dosyć dużo myślę o w ogóle o przemijaniu i o odchodzeniu i o śmierci i to nie tak, że
no mam jesteś, to jesteś po 30, niedawna, wiadomo.
Ja jestem przed 40.
No my skończyliśmy już, ale chciałem ci, wiesz, komplement dać. Jesteś po 30. Jak masz 39, to jesteś po 30.
Jeszcze przez jakiś czas, tak.
Jeszcze przez bardzo niedługo, ale tak. I to jest też to właśnie to przemijanie, odchodzenie, to jest, ja się od dawna o tym myślę i to jest, z jednej strony mnie to absolutnie paraliżuje i przeraża, a z drugiej strony jest to jakaś taka moja niezdrowa fascynacja, że to jest jakieś takie niesamowite w tym, jak ten świat wygląda, jak my jesteśmy zbudowani, dlaczego my tu jesteśmy i dlaczego nas tu nie będzie w którymś momencie, bo nas wszystkich nie będzie, a jak nas nie będzie, to co to znaczy, że nas nie będzie, bo to jest jakieś głupie, no co znaczy, że mnie nie ma i gdzie jestem, jak mnie nie ma. Z tego typu jakichś takich przemyśleń, rozkminek zaczął się rodzić ten pomysł, a plus w oparciu jeszcze o postać mojej babci, już też nieżyjącej, która jeszcze zresztą do któregoś momentu konsultowała ze mną jakieś wersje scenariusza. To oczywiście te stwory w pierwszych wersjach w moim zamyśle były ciut inne. One też zresztą w scenariuszu nigdy nie były jakieś specjalnie doprecyzowane. One miały swoją symbolikę i ta metafora zawsze była wpisana w didaskalia, natomiast sam design zmieniał się kilkakrotnie, ale on zawsze był taki ogólnikowy, a tak na dobrą sprawę, jak już dostaliśmy jakieś pierwsze pieniądze na film i usiedliśmy właśnie z tym wspominanym przeze mnie teamem od efektów, no to zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak powinien wyglądać stwór, który ma znaczyć to i to. I to po prostu grupa bardzo zdolnych ludzi zaczęła projektować, rysować, pokazywać i to był taki trochę hollywoodzki proces, tylko w takim polskim mikrowydaniu, w małym, smutnym pokoju przy stole, gdzie
pan
ja
w kubotach siedzi i na starym monitorze CRT tak, palcem pokazuje. Tu.
I palcem pokazuje koncept arty i ja mówię bardzo fajnie, tylko może zmieńmy mu głowę na bardziej taką i on mówi okej. zadzwonimy do pana za 3 tygodnie, jak się uda to przerysować. Nie, no żartuję oczywiście, ale to był taki amerykański proces, no tylko właśnie w takiej wersji bardzo niewielkiej i niskobudżetowej. A po koncept artach, no to już w ogóle to powstały rzeźby, które potem skanowali, potem można było już je obejrzeć w komputerze, jeszcze jakieś kolejne poprawki wprowadzać. Ten zamysł był od początku, ale w szczegółach typu na przykład design konkretny tych stworów, no to już była wspólna praca nasza z ludźmi od efektów, no bo na przykład ten ostatni stwór, to ja nie miałem takiej jakiejś konkretnej koncepcji, że to ma być śmierć, ale no co to mogłoby być? No chciałem, żeby to był jakiś taki potwór mięsisty, a nie kostucha i to jakoś tak wspólnymi siłami doszliśmy do tego, żeby to był właśnie zlepek wszelkiego rodzaju ludzi, stworzeń, które w cudzysłowie oczywiście ta śmierć pochłonęła, ale jednocześnie chcieliśmy jakiś mieć element religijny, więc jest taka para cierniowa korona, więc tego typu rzeczy ewoluowały i się zmieniały przez lata, natomiast core i zamysł od samego początku był taki.
No my jako wybitni koneserzy twojej sztuki to wyłapaliśmy przynajmniej 2 smaczki, jeśli chodzi o to, co nam opowiadałeś, a co ostatecznie trafiło na ekran, czyli roboczy tytuł twojego filmu Przejście został jako nazwa tego domu w spokojnej starości w filmie, a jak tak opowiadałeś, jest, tak, że no będę miał Andrzeja Grabowskiego, będę miał Krzysztofa Kowalewskiego, obsada się zmieniła, ale Krzysztof Kowalewski został w dialogu. A czy tam jeszcze jakieś takie są smaczki, które wiesz, twój kuzyn producenta będzie wiedział, o co chodzi, czy generalnie to jest koniec? Czyli Przejście i Krzysztof Kowalewski z tych starych pomysłów, o których nam opowiadałeś dawno temu.
Z Krzysztofem Kowalewskim to był bardziej taki ukłon, ja chciałem go jakoś zostawić w filmie, no bo on też zmarł, zanim zdążyliśmy w ogóle zacząć planować zdjęcia. On miał grać postać Edwarda kiedyś, więc chciałem, żeby jakoś po prostu w tym filmie został, jakkolwiek. A na etapie scenariusza ten dialog Lucjana, że a ja grałem kiedyś z panem Kowalewskim, no to w pierwotnej wersji scenariusza mieliśmy dialog, a ja grałem kiedyś z Michaelem Douglasem. Ale...
Znaczy Edward reagował tak samo z kim? Nie znam.
Dokładnie tak, że typa nie znał, nie słyszał. Natomiast agent Michaela Douglasa się nie zgodził na użycie.
A, to takie, że, o takie rzeczy też trzeba pisać, tak? Pytać, przepraszam, tak?
No
proszę.
Trzeba. No więc to na już w którymś tam etapie scenariuszowym zmieniliśmy Michaela Douglasa na kogoś tam innego, już nawet nie pamiętam. No a summa summarum, no to po prostu był jakiś taki sposób, żeby Krzysia Kowalewskiego chociaż tam wstawić, tak chociaż wspomnieć o nim.
To ja bym chciał poruszyć kolejny wątek, bo w filmie Cisza Nocna jest bardzo dużo niedomówień. Nigdy do końca nie wiemy, co jest naprawdę, co jest na niby. Z jednej strony na początku filmu jest sugestia, że może ten potwór jednak jest prawdziwy, bo on się pojawia, zanim w ogóle jeszcze pan Lucjan się na ekranie pojawia, to on już się z tej studni tam powoli wychyla. Z drugiej strony jest mocna sugestia, że to wszystko się dzieje w głowie Lucjana. Czy ty masz jakąś swoją taką kanoniczną wersję, co tam się wydarzyło, czy też u ciebie to jest takie niejednoznaczne?
Ja mam oczywiście swoją taką 1:1 wersję, co to dla mnie znaczy i co to od najbardziej pierwotnego zamysłu miało znaczyć. Natomiast... No chyba nie będę o tym mówił, no bo to chyba, słuchajcie, było już naprawdę kilka pokazów tego filmu, ja się zderzałem z publicznością i ilość interpretacji, ciekawych interpretacji, jakie ludzie mają, niejednokrotnie też bardzo zabawnych, jest niesamowita i to jest super, że film może być pytaniem, a nie odpowiedzią. I na to w kinie komercyjnym nie bardzo można sobie pozwolić, gdzie jednak te w kinie komercyjnym
trzeba na koniec wyjaśnić fabułę filmu. Tak.
No, czy jednak lubiany jest happy end, żeby jednak widz wyszedł z czymś pozytywnym. Ja nie przepadam za happy endami osobiście, co udało się na przykład w Ostatniej Wieczerzy, gdzie to jednak jest film komercyjny, a tego happy endu nie ma.
Chociaż w jakimś sensie jest to happy end, bo wiesz, pokonali PRL, nie? Jakby nie patrzeć, nie? PRL się skończył w tym filmie.
To prawda. No i też zależy, jakiego jesteś wyznania w sumie. A to jest super, że jakby no w tym kinie takim, mówiąc kolokwialnie, artystycznym, że jest taka dowolność właśnie, żeby te pytania stawiać i zostawić te pole do interpretacji, no bo w innych produkcjach po prostu te drzwi są zamknięte. Natomiast, no nie, no ja mam oczywiście swój zamysł, który dla mnie był absolutnie jednoznaczny, ale spotkałem się ostatnio z opinią, że to Lucjan wszystkich otruł.
To jest też moja ulubiona interpretacja, że scena, w której na końcu wszyscy tam pensjonariusze leżą w stołówce martwi, to jest efekt zatrucia tym schabem, który tam Lucjan nafaszerował lekami.
Tak,
to
dokładnie.
Moje
tak.
pytanie pomocnicze w takim razie jest takie, czy usłyszawszy taką czy inną wersję tego, co rzekomo twój film znaczy, miałeś w głowie takie, ale też ja na to nie wpadłem, a to dobre.
Ja mam tak cały czas, ale to jest właśnie super, że ktoś pomyślał coś, o czym ja nie pomyślałem, czy ktoś obejrzał to, co ja oglądam, co ja napisałem, wymyśliłem i mówi mi, o czym ten film był. To jest akurat... To jest absolutnie niesamowite, ale to też musi być też odpowiedni film do tego. Chociaż, kurde, no nie wiem, przy pierwszej części W lesie też czytałem jakąś recenzję jednego z bardziej znanych krytyków, który pisał, że Las jest metaforą Polski, a absolutnie nie miałem tego w zamyśle. A Eksplozja na niebie jest metaforą Smoleńska, a Bliźniacy to wiadomo.
No, więc, a w lesie były brzozy? Chyba były. Tan, tan, tan.
Były, chyba wydaje mi się, że mogły być. Więc bardzo często się jakby no, słuchasz tych interpretacji. Jeśli to są interpretacje, to jest super. Jeśli to są nadinterpretacje, no to czasem po prostu musisz machnąć ręką, wywrócić oczami, no okej.
Okay. A czy opinia, którą my usłyszeliśmy w kinie od naszych współtowarzyszy seansu pod tytułem ja myślę, że on był martwy już na początku filmu, czyli że Lucjan już od początku filmu nie żyje.
Szósty zmysł.
Tak? Jak się odnosisz do takiej interpretacji?
Słyszałem to już też. To też jest super. Ja też tak, spotkałem się z taką opinią, że jedyna scena, w której Lucjan jest żywy, to jest w samochodzie, a potem on już nie żyje. Dla mnie super. To im więcej takich pomysłów, tym lepiej, no bo to znaczy, że jakby, że otwieramy jakiś dialog i to jest, no, dla mnie to jest fantastyczne, naprawdę. I to zderzanie się w DKF-ach z publicznością. Ja też nawet nie miałem nawet świadomości, jak bardzo mi tego brakowało przez te kilka lat współpracy z Platformą. Właśnie tego kontaktu z widzem, tego, że ktoś, kto jest z małego miasteczka, z zupełnie innej branży, z zupełnie innego świata, ogląda i ma jakąś interpretację i swoje spostrzeżenia i wydaje mu się, że to znaczy to, a tamto znaczy coś innego. To jest... No to jest, kurde, fantastyczne.
To ja chciałem tylko szybko ci powiedzieć, że zaraz obok tej interpretacji pod tytułem a ja myślę, że on nie żył już, jak przyjechał do tego domu, usłyszeliśmy drugą opinię na temat twojego filmu, która brzmiała ale dno. Więc 30 sekund mniej więcej różnicy czasowej między tymi dwiema opiniami. Dla różnych widzów no robisz filmy, ale,
oczywiście,
ale no nie trafiasz zawsze.
Nie, no wiadomo, no to nie jest zupa pomidorowa. No wiesz, jeden lubi Warsaw Shore, a drugi lubi coś ambitniejszego. No.
Warsaw Film Festival, you know, żeby tak pięknie zarymować.
No nie, już też jakby za długo jestem na tym świecie i już kilka tych filmów zrobiłem i już tyle razy po dupie dostałem, że naprawdę to nie jest kino dla wszystkich. Ja też po premierze w Gdyni nie musiałem długo czekać na pierwszy komentarz. Fajne te potwory, tylko w ogóle niepotrzebne, bo mógłby po prostu być film tylko o starości i umieraniu. No i jakby nie chcę mi się polemizować na ten temat. Okej, okay, jakby odsyłam do innego filmu, jest miejsce dla każdego kina i tyle.
Dobrze, ale takie pytanie teraz trochę, wracając znowu do sztuki tworzenia filmów. ty jako człowiek, my jesteśmy ciągle młodzi, jako człowiek w naszym młodym wieku, ale doświadczony, bo jak sam już wspomniałeś, tych filmów zrealizowałeś kilka i nie są to rzeczy przypadkowe, tylko mimo wszystko jakoś tam rozpoznawalne, musiałeś na planie reżyserować aktorów i aktorki, którzy mają więcej doświadczenia zawodowego niż ty masz doświadczenia w byciu żywym. Jak się reżyseruje takich, wiesz, tytanów totalnych? Czy ty rzeczywiście reżyserowałeś, czy bardziej, tak jak Hubert lubi mówić czasem w podcaście, pan Hopkins akcja.
Dokładnie
i
tak.
Pan Hopkins robi. Czyli w tym wypadku, panie Maćku, proszę. I pan Maciek robi, a ty mówisz, dobrze, następne.
No słuchajcie, trochę to Scorsese w swojej autobiografii napisał, że nigdy nie był dobry w reżyserowaniu aktorów, zawsze był dobry w castingu. I to jest w ogóle clue wszystkiego, bo prawda jest taka, że jeśli masz zdolnego aktora, który jest dobrze obsadzony i czuje postać i wszystko masz wcześniej przegadane, wymyślone, to na planie naprawdę wskazówki ograniczają się do tego, że coś zrób szybciej, wolniej, spójrz tu albo spójrz tam. Bo też na planie nie ma generalnie też czasu na to, żeby sobie opowiadać się, wkręcać w jakiś klimat czy coś, tylko jest 6:30 rano i musisz płakać, bo zginął ci pies, bo 6:45 zaczynamy następną scenę i mamy przerzut w inną lokację. Ja się oczywiście stresowałem przed tą współpracą, no bo tu czwórka tych naszych głównych aktorów to są legendy i przecież Włodek Prez, Grigori z Czterech Pancernych. No ja się wychowywałem, oglądając ich na ekranie i stresowałem się tym zderzeniem właśnie z legendami, to jest raz, a dwa, tego, że to jednak są wszystko starsi ludzie po osiemdziesiątce i będą dotykać dosyć trudnego tematu, ciężkiego tematu emocjonalnie, bo jednak będą mówić o sprawach, o których nie chce się mówić, nie chce się rozmawiać z ludźmi w ich wieku, o tym, że to jest jakaś ostatnia prosta, że oni są bliżej niż dalej, a tutaj w tym filmie jednak musieli o tym mówić otwarcie, niezależnie od tego, czy odgrywali postać, czy nie odgrywali, no jednak było to wszystko takie dosyć prawdziwe. Ten mój stres i te obawy, one zniknęły pierwszego dnia, bo cała ich czwórka, oni mnie otoczyli taką opieką, co jest zabawne, że właśnie oni mnie otoczyli opieką, a nie ja ich. I oni wszyscy w ogóle byli tak zajebiście profesjonalni, punktualni, uprzejmi, kulturalni, bez komórek na planie. To jest w ogóle współpraca aktorska, jakiej ja nigdy w życiu nie przeżyłem i pewnie nie przeżyję, bo to było coś po prostu coś magicznego, poziom właśnie takiego zrozumienia, ale też oni mi się też absolutnie dali prowadzić. Oni mi od razu, Zdzisiek Wardyń powiedział do mnie pierwszego dnia, mów do mnie Dzisiu, bo mój wnuk tak do mnie mówi. No kurna, ja się tam rozpływałem, no mówię, no dobra, no to Dzisiu, ale czy jeśli coś mi się nie będzie podobało, to mogę ci powiedzieć wprost, czy mam mówić tak bardzo naokoło? Nie, no mów mi wprost i tak dalej. Bardzo szybko mi ten taki stres, że jak będę miał wskazówkę, to jak to powiedzieć, żeby ktoś się nie obraził, to oni mi to usunęli. Inna sprawa jest taka, że ja tych wskazówek też, czy jakichś poprawek nie miałem wiele, bo to są po prostu też bardzo zdolni ludzie i bardzo doświadczeni. I oni mają świadomość kamery, wiedzą jak, co pod kamerę zrobić. Natomiast faktycznie jak miałem jakieś poczucie, żeby spróbować emocjonalnie w jakimś innym kierunku, to po prostu otwarcie o tym gadaliśmy, otwarcie oni nie mieli żadnego problemu z tym, żeby próbować. No i tak jak mówię, to jakby pomimo tego, że oni wszyscy byli starsi, ta ilość energii, dobrej energii na planie i ta kultura i ten profesjonalizm to było coś naprawdę niesamowitego i też atmosfera na planie, pomimo smutnego tematu filmu, to między ujęciami było naprawdę wesoło i to Maciek Damięcki potrafił też właśnie bardzo rozładowywać te napięcie, śpiewając, tańcząc, opowiadając jakieś anegdoty z życia, z przeszłości, z innych planów. No, nie chcę używać tego stwierdzenia, że to inna generacja, ale nawet jak było widać, że któryś z nich jest zmęczony, a oni naprawdę, na przykład Zdzisław Wardyń grał w teatrze gdzieś na południu Polski, całą noc jechał busem do nas na zdjęcia i o 6 rano zaczynał u nas zdjęcia, 84 lata gość. i widać było, że ledwo się trzyma na nogach i zasypia i jest szary ze zmęczenia, ale wszystko okej? Nie, okej, poproszę kawę tylko i róbmy, super, róbmy. I 12 godzin na zdjęciach. No, naprawdę jest wiele przykładów dużo młodszych aktorów, którzy po prostu kręciliby nosem, strzelaliby fochy, że zmęczeni, że to, że ta, a przerwa, kiedy, głodny, zimno i tak dalej. A z nimi nie było czegoś takiego w ogóle. I to pierwszy raz miałem taki plan zdjęciowy, gdzie po prostu tam nikt na nic nie narzekał, a mieliśmy też długie godziny pracy i było też zimno i no naprawdę niesamowici ludzie i szkoda, że nie grają więcej. Ja naprawdę bym chciał móc ich oglądać częściej w kinie, a nie tylko w jakichś takich epizodach pobocznych.
A ty powiedz, a czy dostawałeś od nich może jakieś takie wskazówki wynikające może nie tyle z doświadczenia aktorskiego, tylko z takiego no, stricte doświadczenia życiowego, znaczy czy jakieś zmiany się pojawiały w dialogach czy w scenariuszu, które wynikały z tego, nie, słuchaj Bartek, w naszym wieku nikt by tak nie powiedział, to ja bym to powiedział w ten sposób.
Nie. Ja zawsze przy każdym filmie dialogi bardzo otwarcie traktuję i zawsze zapraszam do jakiejś improwizacji i do zmiany dialogu pod warunkiem, że oczywiście sens wypowiedzi zostaje taki sam. I to samo powiedziałem tutaj głównym bohaterom Ciszy Nocnej, że jeśli cokolwiek czujecie, że coś jest nie tak, zmieniajcie to, byle kontekst został ten sam, mówcie po swojemu, ale oni w ogóle tego nie chcieli zmieniać. Te dialogi były napisane i też właśnie pisząc scenariusz nie chcieliśmy próbować na siłę budować takiego języka starczego, jakimiś takimi zwrotami kurka wodna, cholipa, no, cię choroba i tak dalej, i tak dalej. Tylko właśnie z pełną premedytacją te dialogi pisaliśmy właśnie tak jak na przykład Wardain z Damięckim rozmawiają w jednej z pierwszych scen i Wardain opowiada o tym, że klient rozkminia dopiero początek, mówiąc tak o jakimś gościu z demencją. I to z pełną premedytacją napisaliśmy w ten sposób i ja się pytałem Zdziśka, czy on chce to w ten sposób powiedzieć, że klient dopiero rozkminia początek i on mówi, że absolutnie tak, że to jest super, on mówi w ten sposób, on nic nie chce zmieniać, więc faktycznie tutaj tych zmian było bardzo, bardzo niewiele, bo po prostu im się podobały te dialogi, siedziały im w ustach, no a jak dla nich było ok, no to dla mnie tym bardziej.
No właśnie dlatego pytam, bo wszystkie te dialogi brzmiały i na ekranie się oglądało tak właśnie, jakby one im bardzo siedziały, jakby oni właśnie w ten sposób chcieli to powiedzieć i zastanawiałem się, czy to wynikało stricte ze scenariusza, czy z ich osobistego wpływu na to i jakichś tam modyfikacji.
Po prostu pan Bartosz M. Kowalski, reżyser, scenarzysta, jest bardzo zdolny, no i jakby umie dopasować tekst do osoby, która będzie go wygłaszać, a oni przy okazji wyczuli, mówią, ten gość chyba często myśli o śmierci. Ja tak czuję, że on rozumie, co my przechodzimy.
Często myśli o śmierci, ale też cały czas się uczy. No może już po prostu po paru scenariuszach w tych dialogach jestem ciut lepszy, no bo to nigdy nie uważałem, że to jest jakaś moja mocna strona, ale ja się cały czas uczę.
No każdy z nas i ja myślę, że zupełnie...
Nawet pan prezydent też się cały czas uczy.
Bardzo dobrze, lekcje codziennie wyciągamy i pełna zgoda, szczególnie, że zupełnie poważnie, tak jakbym miał, nie znamy się, jesteś pierwszy raz gościem, w ogóle nie rozmawialiśmy nigdy, ale z filmu na film te filmy są coraz pełniejsze, takie wiesz, bardziej konkretne i przemyślane, a jak w ogóle film łączy gatunki, to jest totalnie dla mnie, jak mawia młodzież, sztosem. Bo slasher w 100% będący slasherem jest super, bo wiadomo, seks and przemoc, ale jeżeli z innego gatunku zakradają się wątki do filmu, który teoretycznie jest o czymś zupełnie innym, to jest coś, co ja bardzo lubię. Więc tak, ostatnia wieczerza, chciałem powiedzieć, nie, Cisza Nocna, bo o ostatniej wieczerze jeszcze pewnie porozmawiamy chwilę, jest najdojrzalszym i prawdopodobnie najlepszym twoim filmem i oby tak dalej było. Ale wracając do aktorów, to chciałem zapytać, bo troszeczkę w nawiązaniu do tego, że chciałbym, żeby wiesz, srebrne lisy polskiego ekranu częściej występowały, to ty jako scenarzysta i reżyser masz moc obsadzania ludzi i tak jak mam wrażenie, że masz z Sebastianem Stankiewiczem umowę pod tytułem słuchaj, będę kręcił film, masz być, ale nie mam czasu, no to będziesz na 5 minut, ale masz być. Więc tak jak Sebastian jest zawsze, to może po prostu któryś z klasyków polskiej sceny się pojawi w jednym, drugim, trzecim, piątym twoim kolejnym filmie.
ja, jak to pewnie można zauważyć, jak z kimś się fajnie współpracuje, no to po prostu się go bierze kolejny raz. No stąd też robi się film z tym samym operatorem, z tym samym producentem, z tym samym scenografem, no bo po prostu jak jest jakiś flow i się z kimś dogadujesz, to po prostu fajnie jest pracować razem. Natomiast z aktorami jest ciut inaczej, no bo jednak no raz masz film o dzieciach, raz masz film o nastolatkach, raz masz film o starszych osobach i no nie da rady robić cały czas o starszych osobach, a o dzieciach to na pewno nie to, że nie da rady, ale na pewno ja nie chciałbym więcej robić o dzieciach. Ale no w takich epizodach, jak jest miejsce, no to pewnie, że tak. No buduje się jakąś taką bazę doświadczeń i no zobaczcie na przykład na kino Wojtka Smarzowskiego. On ma w zasadzie tych samych aktorów w każdym filmie, ale to dlatego, że oni się ze sobą czują tak zajebiście, że po prostu rozumieją się bez słów i to jest fantastyczne. No ja też ze Stankim czy z Olafem, Olaf Lubaszenko grał w Ciszy Nocnej, ale jego wątek został usunięty na montażu, tak między nami.
To teraz nas zainteresowałeś. Rozumiem, że to jest ten jeden z tych 40 minut wyciętego materiału.
Tak, ktoś na filmie mnie napisał, podobno 40 minut materiału zostało wycięte, czyli byś był jednym z tych twórców, którzy mówią, muszę mieć 2 godziny filmu albo w ogóle nie wchodzę na plan.
Jakbyś jeszcze mi powiedział, że Olaf Lubaszenko w tym filmie grał znowu policjanta w lesie nikt nie znajdzie nikt.
To... Nie. Olaf grał księdza, który okazywał się...
Opętanym przez demona.
Nie, był przebierańcem, był aktorem, który udawał księdza i był wynajęty w domu opieki pod nieobecność prawdziwego księdza. Więc był takim wątkiem trochę lżejszym, komediowym, świetnym zresztą i Olaf genialny w tym był. Natomiast, no tak, no może nie 40 minut, ale ze 35 minut usunęliśmy na prośbę, groźbę naszego dystrybutora hiszpańskiego, bo jak oni zaczęli film pokazywać na świecie i sprzedawać, no to jakoś szło to bardzo pod górę i wszędzie słyszeli ten sam feedback, że film świetny, ale trochę za długi i zrobili po prostu listę rzeczy do usunięcia, które według nich jakby nie zmienią sedna historii, ale przyspieszą film, no i po prostu się zgodziliśmy i wprowadziliśmy te poprawki. I tak naprawdę cały, tam był dużo większy wątek dyrektora, tej konspiracji, że Zdzisiek Wardeń, czyli postać Edwarda, czuje, że to jest jakiś spisek Big Farmy, że oni ich trują. To wszystko było dużo bardziej rozbudowane, natomiast to wszystko gdzieś tam w filmie zostało i to wciąż jest, tylko jest tego mniej. Natomiast był cały 11-minutowy wątek z Olafem, który był moim zdaniem świetny, no ale musieliśmy się z tym wątkiem pożegnać. Ale dlaczego o tym mówię? No dlatego, że Olaf, czy Stanki, czy Robert Wabich, no jest cała grupa teraz aktorów, których ja chcę zapraszać do następnych projektów. Piotrek Żurawski z Ostatniej Wieczerzy, absolutnie chcę zrobić z nim znowu film, żeby on był w głównej roli, przecudowny aktor, przecudowny gość, tylko no jeszcze trzeba mieć odpowiedni projekt, odpowiedni materiał dla konkretnego kogoś. No.
To teraz jeszcze musimy zadać pytanie, które pokaże, że wcale nie jesteśmy bystrzy, bo chcieliśmy cię bardzo zapytać, skąd pochodzi ten tekst poematu, który Maciej Damiński wygłasza w filmie. Prawdopodobnie powinniśmy to wiedzieć, ale nie wiemy tego.
No to strzelajcie.
Wiadomo, pierwsze strzelenie zawsze z Szekspira musi być.
Ale z którego Szekspira?
Pierwszego. Było więcej Szekspirów niż jeden? Myślałem, że był tylko jeden.
Nie, no na ostatnim DKF-ie faktycznie ktoś się mnie pytał, czy to jest z Macbetha.
A ty odpowiedziałeś mu, że...
Ja odpowiedziałem mu, że nie, to jest... No dobra, powiem wam w sumie, no bo w liceum był taki konkurs poetycki, który wygrałem, pisząc dwa takie no, wiersze, co by nie było. Bo w czasach licealnych bardzo taki byłem uduchowiony i czułem się takim trochę mesjaszem kultury i
wielkim
artystą. I faktycznie napisałem takie wiersze i potem przez pół swojego życia się z tych wierszy podśmiewałem, z tych tekstów sam ze sobą, sam przeciwko sobie, że co to znaczy, w sumie nic, a w sumie wszystko. No i znalazłem miejsce na wykorzystanie tych wierszy i to jest właśnie ten poemat z teatru w Ciszy Nocnej. To jest moje kółko poezji z liceum.
No to pięknie.
Także to się nazywa czerpanie po prostu ze źródeł. Super. Ja przyklaskuję takim historiom.
Jednocześnie czerpanie od najlepszych.
Tak? O, oczywiście.
Jest mi niezmiernie miło, bo to już też któryś raz z kolei właśnie dostaję pytanie, skąd to jest, i właśnie ostatnio było pytanie, czy to nie jest przypadkiem z Macbetha? No nie, z drugiego Elo w Gdyni.
To jest z moich Trzewi. Ty ignorancie.
Ale rozumiem, już w czasach licealnych miałeś w głowie ten cały anturaż teatralny i...
Schody, drzwi i tak dalej? Czy to jest na potrzeby filmu wymyślone?
Nie, nie, nie. Nie, nie, nie miałem tego filmu w głowie w liceum, absolutnie, ale miałem ogólnie film w głowie od 12 roku życia, więc i przeróżne formy literackie tworzyłem, czy starałem się tworzyć i no chciałem bardzo artystycznie podchodzić do życia, a nie. Potem jednak obejrzałem Martwe Zło 2 i stwierdziłem, że horrory są najfajniejsze, a potem zderzyłem się z polską rzeczywistością. Natomiast nie, tutaj ten anturaż teatralny, no to już jest głównie, tutaj nasza scenografia, która zadziałała i to też są po prostu, jak się otaczasz grupą super zdolnych ludzi, to są też zawsze wartości dodane. I na przykład motyw, nie wiem, czy zauważyliście, to nie jest easter egg, ale a propos niuansów. Motyw głowy, czyli na przykład na drzwiach przy tych schodach na scenie teatralnej jest kontur głowy. Jak Lucjan nurkuje pod wodą, to jest wielki pomnik głowy i on kamień zabiera z dziury w czole, czyli jakby znowu z głowy. Jak wchodzi pierwszy raz do podziemi, to jest wielka głowa zawinięta w folię, więc w filmie generalnie przewija się właśnie ten motyw głowy, co oczywiście chodzi o to, że jesteśmy w głowie Lucjana i to pomysł był scenograficzny, tego nie było na przykład w didaskaliach w scenariuszu i to no, nasza scenografka przyniosła ten pomysł i go wpletliśmy.
To gratuluję dobierania sobie dobrych ludzi. My z Hubertem jesteśmy orędownikami wprowadzenia w Oscarach kategorii Oscar za najlepszy casting, więc tak jak sam powiedziałeś, casting jest ultra ważny i robi połowę roboty, więc to jest też trochę casting na ekipę. To znaczy cast and crew. Twoja cast jest ok i twoja crew też jest ok, więc możesz robić takie rzeczy, które potem jakby wychodzą w praniu i okazuje się, że działają bardzo dobrze.
To jest najważniejsze, bo to jakby no bez dobrej ekipy no nie ma filmu. No to wiesz, to ja rozmawiam z wami teraz i ja jakichś tam wywiadów udzielam jako reżyser, ale prawda jest taka, no że ten film by nie powstał, gdyby nie producentka Mirella Zaradkiewicz, no to ona jakby swoją wytrwałością doprowadziła do tego, że to jednak w ogóle powstało. Czy operator, właśnie scenografia, no to jest jakby naprawdę team mega zdolnych, ciężko pracujących ludzi, którzy zrzucają się na jakąś wizję, którą ktoś tam sobie wymyślił i napisał.
Masz markę, no Bartek, masz markę i to jakby jest niepodważalne, ale jednocześnie rzecz, na którą bardzo trudno się pracuje, szczególnie mam wrażenie w polskim kinie, bo mało jest autorów. To jest moja osobista opinia, że tak jak się mówi o kinie autorskim i tak dalej, o to dużo łatwiej na zachodzie czy na wschodzie, mówiąc, nie wiem, Takashi Miike czy ktoś tam, ale u nas... To tak naprawdę, wspominałeś oczywiście Wojtka Smarzowskiego, wszyscy mają w głowie pewnie Pasikowskiego, ale takich typowych autorów, a nie tylko reżyserów, to nie ma wielu i ja myślę, że pomału wbijasz do tego grona.
Bardzo dziękuję i bardzo mi jest miło to słyszeć. Chętnie bym przyklasnął na to, ale...
Ja wiem, to inni
ale
muszą...
skromność ci nie pozwala, tak. Ja rozumiem.
Inni muszą przyklaskiwać najlepiej nie, w dużych nie. Ilościach na sali kinowej po tym, jak kupili bilety. I tego oczywiście ci życzymy.
Nie, to w ogóle moje myśli podryfowały zupełnie gdzie indziej. Po prostu zacząłem się zastanawiać, na ile mi się to, że tak powiem, udało, bo ja jakoś tak podświadomie faktycznie od debiutu poszedłem pod prąd i to nie jest tak, że to jest łatwe, miłe i przyjemne i że to wszystko się udało i teraz mogę usiąść, powiedzieć, że jest mi komfortowo a następny film to zrobię taki. Generalnie chciałbym powiedzieć coś optymistycznego, ale nie mam co wam optymistycznego powiedzieć. Poza tym, że jakoś się to udaje i w przyszłym roku jeszcze jeden film będę miał, czy powinienem mieć, ale to wszystko generalnie idzie po grudzie i się niejednokrotnie zastanawiam, czy nie trzeba było jednak obrać tej trochę bezpieczniejszej drogi.
Kręcenia reklam.
Albo M jak Mikołaj, czy jak się nazywa.
Nie, Reklama to w ogóle zupełnie inny świat. Ja tam parę reklam swojego czasu zrobiłem, potem ze dwa razy odmówiłem, bo miałem zdjęcia do fabuły, już nigdy mnie nie chcieli wziąć. Ja bym chętnie jakąś reklamę zrobił, ale nikt mnie do niczego nie weźmie. To tak samo jak chętnie bym poszedł do jakiegoś komercyjnego projektu serialowego i coś bym wyreżyserował, ale nikt mnie nie weźmie, bo jestem tym typem od wyrywania flaków. Nagle jest tak, że ktoś nie wierzy w to, że ja mógłbym, czy byłbym w stanie poradzić sobie z materią typu jakiś bardzo prosty taki serial w telewizji, który leci od 30 lat i zrobić dwa odcinki. Ja poradziłbym sobie, tylko nikt do takiej pracy mnie w ogóle nie weźmie.
Czyli mam nadzieję, że następny trochę... twój film będzie komedią albo jeden z...
No nie, nie, ten jeszcze nie. ten następny jeszcze nie będzie komedią, ale naprawdę się zastanawiam nad tym, bo to jest taki trochę miecz obusieczny dla mnie, że z jednej strony, o fajnie, no mam swój język i to nie jest dla wszystkich i mam to w dupie, bo robię swoje. Ale z drugiej strony, no jeszcze żeby mieć za co żyć jakoś normalnie, no to powinienem tych projektów komercyjnych mieć trochę więcej, a nie mam, bo robię takie rzeczy, a nie inne. A są reżyserzy, koledzy po fachu, którzy obrali tę taką trochę bezpieczniejszą drogę i robią przeróżne rzeczy. Tu kryminał, tu obyczajowy serial, tu to, a tu komediowy sitcom. No i okej, może nie mają swojego głosu, ale mają cały czas pracę.
I Volvo.
Czyli jednak wciąż żyjemy w Polsce, Filip, się okazuje.
Czyli jednak Polska i w dół, a nie w górę.
Dobrze, tak. To jeszcze trzy słowa o filmach, bo tam zostało mi przynajmniej w głowie kilka wątków. Jeszcze o Ostatniej Wieczerzy chciałbym, bo to był film, który nie tylko mnie pewnie, jakąś tam garstkę widzów wziął z nienacka, to znaczy Netflix mówi, no a słuchajcie, a za tydzień to jest taki film. Ja mówię, ty, a Bartek nam wspominał coś, że będzie... Zaraz, to było o klasztorze? Nie, on nie mówił o klasztorze, ale mówię, a to klasztor jest nagle. No dobra, no to obejrzałem i oczywiście podobało mi się i dodatkowo jakby to, co w górę pociągnęło ten film dla mnie, to jest finał, który pociągnął wszystko w dół jednocześnie i to jest absolutnie rzecz fantastyczna. I dwa pytania związane z Ostatnią Wieczerzą. Pierwsze pytanie to jest takie, czy pomysł na ten film i scenariusz i cała otoczka była spowodowana chęcią zrobienia porządnego, religijnego horroru w klimatach egzorcysty, którego w Polsce za bardzo nie było? I po drugie, jak bardzo lubisz film Dom w głębi lasu?
Dom w głębi lasu bardzo lubię. Żeby nie powiedzieć, uwielbiam. No, super. To jest w ogóle tego typu horrory, slashery, gdzie jest jakiś wink, gdzie jest jakiś oddech komediowy. No ja jakby też tych oddechów komediowych próbowałem na różne sposoby, ale już teraz z autopsji też wiem, że im więcej tych oddechów komediowych w polskim horrorze, tym mniejsze zrozumienie widza, no bo horror ma być straszny, tak, a nie śmieszny.
A tu bardziej chciałem nawiązać do finału konkretnie, czyli tak jak się kończy Dom w głębi lasu, tak kończy się twój film z grubsza mniej więcej, nie?
To nie była inspiracja, absolutnie. Nie, z Ostatnią Wieczerzą to było tak, że po prostu jakoś jak rozmawialiśmy ze swoimi partnerami z Netflixa, no to jakoś tak wyszło w rozmowie, że chyba horror religijny i w ogóle tematy religijne się dobrze oglądają i że to może fajny będzie strzał w Polsce. Więc usiedliśmy, napisaliśmy. Ja też tutaj chciałem w ramach tego, co mogliśmy zrobić, no to trochę zmieszać te gatunki, żeby to był trochę taki Wicker Man, trochę detektywistyczno-policyjny film, ale jednak w takim anturażu imienia Róży. A z drugiej strony, no przede wszystkim na koniec chciałem, żeby to był taki trochę mic drop, że w Polsce nie, że diabeł jest metaforą, tylko wyjdzie demon i skończy się świat. No, pęknie niebo, wyleje się ciemność, jakby zróbmy to. No dlaczego nie? I to jest zajebiste, że też w ogóle mi na to pozwolono i no też gdyby nie Netflix, gdyby nie platforma, no to w ogóle nie miałbym nawet szansy poeksperymentować z takim kinem w Polsce, a to przynajmniej dzięki nim, no to się udało, ale też no ten film się też dużo lepiej obejrzał na świecie niż w Polsce, więc to niestety to z tym kinem gatunkowym, ale też horror na platformie, platforma to też nie jest najlepsze miejsce dla horroru, żeby nie powiedzieć najgorsze.
Ja zawsze wyłączam światło, jak oglądam, więc jakby staram się przynajmniej, wiesz, zachować namiastkę klimatu, ale wszyscy wiemy, że na pełnej sali ludzi, którzy są zainwestowani, jak to się ładnie mówi po polsku, w historię, się ogląda wszystko dużo lepiej, jeżeli ci nie szeleszczą.
Jeśli są zainwestowani w historię. Ale ja chciałem powiedzieć, że ja z kolei na przykład ostatnią wieczerzę oglądałem na słuchawkach z tym super trybem Netflixowym Spatial Audio i działało.
No to kurde, super, no ale gro naszych rodaków ogląda w autobusie bez dźwięku na komórce.
Tak, to wtedy może nie działać.
Wtedy może nie działać, a inna sprawa też jest taka, no, że jednak platformy trochę się muszą dostosowywać do tego nowoczesnego widza, a ten nowoczesny widz jest niestety fatalnym widzem, bo to jest widz, który niejednokrotnie nie patrzy w ekran, tylko słucha filmu w tle, robiąc coś innego, a szczególnie w kinie gatunkowym, gdzie horror stoi ciszą, ciemnością, nabudowaniem napięcia i jakimś jumpscarem. Jeśli w kinie na platformy nie możesz mieć ciemno i nie możesz mieć cicho, bo widz słucha filmu, więc musisz mieć cały czas radio, cały czas jakieś gadanie, no to odbierane są jakby, wiesz, podstawowe instrumenty kina gatunkowego, więc, no więc kino jest najlepszym miejscem, no szczególnie właśnie dla takich filmów. No co też, wracając do naszej rozmowy o box office, no się to sprawdza, że ludzie jednak na horrory chodzą, a inne kino oglądają w telewizji, czy też na komputerze.
Ja mam z kolei bardzo dwa niepoważne pytania i kwestie do poruszenia, jeśli chodzi o film Ostatnia Wieczerza. Chciałem przede wszystkim zapytać, czy jesteś świadomy, czy zdajesz sobie sprawę, że Olaf Lubaszenko byłby idealnym kandydatem na polskiego odtwórcę roli imperatora Palpatine z Gwiezdnych Wojen?
Przekażę mu. Jak będziemy robić polski sci-fi,
jakbyś kiedyś chciał wejść w kooperację z Lucasfilmem i by była na przykład, wiesz, Gwiezdne Wojny w polskich realiach, to masz kandydata. Chciałem też zapytać, czy wygląd głównego bohatera w momencie, kiedy przemienia się w ostatecznego szatana i jeszcze jest na dnie tej studni i zostaje tak wypalony, no to żywcem jest to po prostu mroczny wędrowiec z Diablo 2, przynajmniej w mojej głowie.
A, no takie nerdowskie skojarzenia, no to okej. Okay, no.
Akceptujesz.
Nie miałem tutaj, a to ciekawe, że mówisz o Diablo, ja miałem referencję z World of Warcraft, ale to nie a propos tej przemiany, tylko a propos pękającego nieba. Natomiast jeśli chodzi o tę przemianę, to tak naprawdę wyglądało w ten sposób, że no tak, diabeł musiał być oczywiście humanoidalny, więc nasza ekipa od charakteryzacji specjalnej zrobili projekt, jak on może wyglądać, ale w sensie takim, że żeby to było realizowalne.
Ale czy też jednocześnie było ważne, żeby on się wizualnie odróżniał od takiego, nazwijmy to, ogólnie przyjętego wizerunku rogatego diabła?
Nie, no miał być roga, znaczy, no, jak miał być humanoidalny, no jakby był bez rogów humanoidalny, no to by nie był chyba diabłem. Tak?
Kosmitą.
Więc rogi musiał mieć, a ja też chciałem, żeby nie miał oczu, więc jakieś tam detale przedyskutowaliśmy i tak naprawdę z tej koncepcji charakteryzacji specjalnej nam wyszło, jak on może wyglądać, tak żeby to też było realizowalne w naszym budżecie i w dostępnym czasie. I tutaj nasi ludzie od efektów specjalnych, oni musieli się, że tak powiem, dostosować, żeby połączyć Piotrka Żurawskiego z tym efektem końcowym. Czyli żeby właśnie jego skóra zaczęła się zmieniać, żeby zaczęły wyrastać mu rogi, no i żeby to trwało kilka sekund. To było tak trochę, no nie chcę powiedzieć od dupy strony, ale to nie było tak, że zebraliśmy sobie tutaj worek inspiracji właśnie z Diablo, z gamingu i tak dalej, zróbmy tak, tylko to było bardziej na zasadzie, co się da, co możemy, a czego nie możemy.
Wszyscy i tak grali w Diablo 2 i wszyscy i tak widzieli te cinematiki z gry i po prostu one się wypaliły w mózgach twoich ludzi, bo wy jesteście, wiesz, z jednego wora.
Ale co ważne, też naszych jako odbiorców.
Naszych jako odbiorców, tak? I podświadomie to się wydarzyło, więc to jest teraz nasz kanon, że Bartosz M. Kowalski kopiuje w gry Blizzarda, bo nie ma własnych pomysłów.
A także mam jeszcze jedno tak pytanie niepoważne, to znaczy, czy miałeś okazję osobiście próbować tego przecudownego, przecudownie wyglądającego i przecudownie brzmiącego, ohydnego jedzenia z resztek ludzi w filmie Ostatnia Wieczerza. I z czego to było zrobione? Bo wyglądało fantastycznie.
To było zrobione z wegańskiego mięsa, czyli jakiejś takiej... To było z fasoli. Wegańskie mięso, to się nazywa mięso, ale to nie było mięsem. Natomiast wegańskie mięso o nazwie, co zabawne, było o nazwie Seitan. Więc jakby bardzo się to wpasowało w klimat filmu i naszego klasztoru. Natomiast Nie, no nie próbowałem, nie miałem jakiejś specjalnej potrzeby. Stwierdziłem już, że zostawię to odpowiednim służbom.
Tak, mam od tego ludzi.
Kto musi, ten niech je. Tak, kto nie musi, ten niech. Nie miałem jakiejś takiej potrzeby, żeby tego spróbować, ale wyglądało apetycznie. Natomiast w jednej scenie mało Piotrka Żurawskiego nie udusiliśmy tym mięsem Seitan. Była to scena, jak pewnie nie trudno się domyślić, scena karmienia przymusowego, kiedy Piotrek Żurawski był związany i Olaf go karmił w towarzystwie bardzo rosłego, silnego kolegi. I no, w pierwszym dublu oczywiście no też jakby nie powinno jeść się należąco, prawda? To też wszyscy wiemy, Piotrek był w pozycji leżący, jeszcze był związany. No i w pierwszym dublu Olaf włożył mu taki spory kawałek tego mięsa Seitan do ust. Rafał, ten wielki, silny koleś, zatkał mu usta i nos. I Piotrek zaczął się rzucać, kopać. W jego oczach pojawiło się absolutne przerażenie.
Ja wszyscy mówią, świetny aktor.
I ja dokładnie, zajebiste. Ale zajebiste. Natomiast zorientowaliśmy się, że coś jest nie tak, jak Piotrek wyplątał sobie nogę z uprzęży i zaczął kopać w operatora z kamerą. Wtedy się zorientowaliśmy, że stop i że coś jest nie tak. No i faktycznie no się zakrztusił i najedliśmy się strachu przez chwilę. Oczywiście mieliśmy ratownika na planie i zabezpieczenie medyczne i tak dalej, no ale to no, poprosiliśmy Olafa, żeby mniejsze kawałki mu dawał w następnych dublach.
To była twoja reżyserska wskazówka. Dobrze, tak jak było, ale mniejsze kawałki. No, i widzicie,
mniejsze kawałki.
Tak,
tylko,
drodzy słuchacze, widzicie, tak właśnie wygląda magia kina. Czyli jakbyś miał zmontować piękny zestaw bloopersów z wszystkich swoich filmów, zakładam, że pełnometrażowy film mógłby powstać.
A tak, no i byłby zabawny, myślę. No, szczególnie no, przy tych scenach efektowych, to wiele rzeczy się nie udaje i to są no, kuriozalne rzeczy.
Gdyby rynek nośników fizycznych istniał, to ja bym bardzo chętnie, wiesz, to teraz Bartek wyda wersje reżyserskie wszystkich swoich filmów, te wycięte 30
bonusy
minut
na DVD,
przywróci,
tak.
Będą bonusy i będą
druga płyta
z planu.
Bonusami, tak. Tak jest.
Piękne czasy.
Piękne czasy.
Tak jest. I komentarz reżyserski.
No trochę tak. My byśmy nie posłuchali, bo my już mamy cię tu trzeci raz, to byś opowiadał to samo, to nuda. Ale wszystkich zachęcamy. Chociaż nie wiem, czy nie ma na jakichś platformach takiego, czy ktoś... Nie, no Amazon ma ten X-Ray, ale tam nie ma chyba komentarza.
Na Amazonie jest tylko, że możesz sobie zrobić pauzę i zobaczyć, kto akurat jest w danej scenie.
Jaka piosenka leci. Okej, no dobrze. Drodzy słuchacze...
Ja pamiętam, że komentarz reżyserski Roberta Rodriguez'a do El Mariachi to była w ogóle najlepsza szkoła filmowa świata, bo facet przez półtorej godziny po prostu opowiadał, jak zrobić film za 50 tysięcy dolców. I to było tak techniczne i to było tak wnikliwe, że no ale to było, minęło. Już
się nie da tak zrobić niestety.
Ja z kolei pamiętam, że komentarz Arnolda Schwarzeneggera do jego filmów jest jedną z najzabawniejszych rzeczy na świecie i to jest komedia, która się sama pisze, więc też polecam fragmenty The Best Of na YouTubie. Pewnie można to jeszcze gdzieś znaleźć, jest to dużo, dużo śmiechu.
Tak, więc ja to, co zacząłem mówić, chciałem powiedzieć, że drodzy słuchacze, Bartosz M. Kowalski, reżyser, scenarzysta, autor filmów swoich, poprawiacz filmów cudzych, część ekipy kreatywnej, on, Mirella Zaradkiewicz i jego ludzie od robienia rzeczy, jest pewnego rodzaju siłą na polskim rynku, tylko że ciągle za mało ludzi chodzi na filmy, bo na przykład, to na pewno jesteś świadomy, ale Cisza Nocna, czyli film, który jest powodem naszego spotkania dzisiaj, w Poznaniu był grany dokładnie w trzech kinach, jedno kino studyjne i Cinema City.
To akurat, no to jest super, bo w Trójmieście, z którego ja pochodzę, no to jest grany w Gdyni w GCF-ie i w jednym DKF-ie w Gdańsku. Nie ma go w żadnym multiplexie, więc nie, no ja jakby znam wyniki, wiem ile mieliśmy na promocję i wiem jak nawet dla tych, którzy chcą ten film zobaczyć i się o nim jakoś dowiedzieli.
Że to nie jest takie łatwe
no
wcale.
To nie jest takie łatwe, ja sobie zdaję sprawę, no bo to też, no niestety, no tutaj dystrybucyjnego ryzyka też nikt nie podejmie, no bo to nie jest W lesie dziś nie zaśnie nikt, tylko to jest film jednak niekomercyjny, mówiąc delikatnie. No.
To mamy nadzieję, że jak Cisza Nocna ostatecznie trafi na którąś ze streamingowych platform, to złapie drugi oddech, pomijając już to, co być może wykręci na zachodzie, w krajach przychylnych kinu autorskiemu. Tak jak my lubimy hiszpańskie horrory, tak może Hiszpanie twoją wizję horroru polubią. Tego życzymy tobie, żeby każdy kolejny film łapał po pierwsze kinową dystrybucję, a po drugie widownię. Bo to chyba dla ciebie jako reżysera jest najważniejsze, co?
Tak jest. Bardzo, bardzo dziękuję i no oby tak było.
A ponieważ zawsze bardzo miło nam się z tobą rozmawia, to nie pozostaje nam nic innego, chyba jak zakończyć tę rozmowę cytatem z filmu Cisza Nocna, czyli jak już tak sobie rozmawiamy, panie kolego, to cholernie przykro, że to już meta w tym wypadku tego podcastu, bo to była czysta przyjemność jak zwykle.
Jak zwykle również. Bardzo, bardzo wam dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję do następnego.
Do usłyszenia za rok, tylko powiedz kiedy. Znowu w listopadzie? Czy wcześniej? Kiedy nie musisz mówić, jaki to film, tylko powiedz mniej więcej, kiedy się go spodziewać.
No, mam nadzieję, że albo to będzie czerwiec, albo to będzie Halloween.
No to dobrze,
ale
to tak mniej
albo
więcej.
Albo w ogóle nic nie będzie.
To jedno, życzymy, żeby było, ale jak nie, to cię zaprosimy i powiemy, co się nie udało. Opowiadaj.
Dobra, okej.
Okay. Dobrze, mili państwo, Bartek...
To jest długa historia.
No to świetnie, będzie długi odcinek podcastu. Bardzo dziękujemy. Bartek M. Kowalski, reżyser filmu Cisza Nocna, który w 7 kinach w Polsce jest do obejrzenia teraz, więc jest szansa, że jeszcze go złapiecie, a jak nie, to szybko lećcie sobie do Barcelony, która mamy nadzieję już nie jest pod wodą i tam do jakiegoś dobrego studyjnego kina pójdźcie, a jak nie, to za pół roku na Maxie, albo Amazonie, albo Showtime.
Albo Netflixie.
Albo Netflixie. Pozdrawiamy, dziękujemy.
Dzięki pięknie, pozdrawiam, cześć.
Koniec.